Drodzy bracia, wracamy do naszego wykładu. Mówimy na temat duchowego boju. I kiedyś tam, jakieś 2 tygodnie temu, zastanawialiśmy się nad dyskutowanym tematem, czy człowiek wierzący, a więc chrześcijanin z prawdziwego zdarzenia, chrześcijanin, nie ktoś, kto tylko myśli, że jest chrześcijaninem, albo ktoś, kto się przyzwyczaił do słowa, że jest chrześcijaninem, ale ktoś, kto jest naprawdę z chrześcijaninem, kto się narodził z wody i z ducha, kto prowadzi życie godne chrześcijanina, zastanawialiśmy się, czy taki człowiek może być opętany, opanowany przez demona, a więc zawładnięty przez demona. I odpowiedzieliśmy sobie w sposób jednoznaczny na przykładzie wielu miejsc Pisma Świętego, że to jest niemożliwe. Że nie, to jest niemożliwe. Dlaczego? Bo człowiek wierzący jest mieszkaniem Ducha Świętego. Ciało jego jest świątynią Ducha Świętego. Bo Biblia powiada, że większy jest ten, który jest wierzącym człowieku, niż ten, który jest na zewnątrz. Bo Biblia powiada, a wy go zwyciężyliście. Bo Biblia powiada, że w Chrystusie Jezusie możemy być więcej niż zwycięzcami. A zatem wykluczyliśmy taką ewentualność. Ale ostatnio powiedzieliśmy, że to z kolei nie wyklucza czegoś takiego, jak atakowanie pewnych dziedzin naszej osobowości. I wielu chrześcijan, prawdopodobnie większość chrześcijan, mówi się o nim, że mają jakieś słabości. Ten ma taką słabość, ten ma inną słabość. To nie są żadne słabości. To są po prostu te dziedziny naszej osobowości, które diabeł wyczuwa, że są nieochronione do końca, niepoddane Duchowi Świętemu do końca i kuje żelazo póki gorące. I uderza, i uderza, i uderza, i uderza, aż ten człowiek jak gdyby podda się, aż te bramy, jeśli nawet są nadwątlone, zostaną złamane i będzie mógł wejść bez przeszkód. Salomon powiada, że ktoś, kto nie panuje nad sobą, to jest równoznaczne z tym, jakby otwierał bramy dla nieprzyjaciela. A więc ktoś, kto nie panuje nad pewnymi dziedzinami swojej osobowości, to tak, jakby świadomie albo nieświadomie otwierał te dziedziny swojego życia na inwazję, na szturm nieprzyjaciela. I powiedzieliśmy sobie o niektórych dziedzinach ludzkiej osobowości, nas, które są bardziej lub mniej perfidnie atakowane. Oczywiście najczęściej albo bardzo często, najmocniej diabeł atakuje nasze emocje. Nasze emocje. I powiedzieliśmy sobie, na czym to atakowanie naszych emocji polega. Większość z nas ma za sobą jakąś przeszłość. Nie zawsze była to przeszłość pełna szczęścia, światła. Wielu z nas przechodziło innymi drogami. Życie wielu z nas wiodło nas zakrętami, niebezpiecznymi ścieżkami. Doznaliśmy zranienia, doznaliśmy odrzucenia, doznaliśmy upokorzenia. Słyszeliśmy, że jesteśmy tacy, owacy. Mówili nam to nasi może rodzice. Mówili to nasi nauczyciele. Słyszeliśmy to w naszych domach. Zwłaszcza wtedy, jeśli nasi rodzice byli rozwiedzeni. Zwłaszcza jeśli, powiedzmy, wychowywali nas obcy ludzie. Albo jeszcze inne sytuacje zaistniały. A więc przychodzimy gdzieś z ciężarami naszej przeszłości, z bagażem naszej przeszłości. I dźwigając ten bagaż naszej przeszłości, a więc to, co jest za nami, ludzie najczęściej reagują w dwojaki sposób. Mówiłem o tym poprzedni raz. Albo otwierają się na ducha, który ich zamyka do tego stopnia, że oni się czują jak żółw noszący skorupę i byle okazja i już się chowają pod tę skorupę. Mówiłem ja, na jakie duchy są ci ludzie podatni. To mówiłem ostatnim razem. Ducha współczucia sobie samemu, litowania się nad sobą samym, dalej do depresji. Ci ludzie są na depresję, ci ludzie są podatni, a wreszcie podatni są na myśli samobójcze. To jest cały proces. To jest cały proces. Albo druga strona, druga opcja, druga możliwość, to z kolei dodawanie sobie odwagi poprzez agresywność. To bardzo często tak jest, że ci, którzy najgłośniej krzyczą, w ten sposób oni się dowartościowują. Ci, którzy są w towarzystwie, chcą być najbardziej widziani, to prawdopodobnie dlatego, że gdzieś tam w przeszłości nabawili się kompleksów. Dlatego teraz się chcą dowartościować. I wychodzi z nich ich agresja, wychodzi z nich ich buntowniczość, wychodzi z nich ich całe drapieństwo. I mówiliśmy także, na jakie duchy ci ludzie są narażeni, jakie przez te bramy duchy chcą zaatakować ich i w jaki sposób chcą to zrobić. W końcu ci ludzie bardzo często także popełniają morderstwa. I prawdopodobnie większość morderców siedzących dziś w zakładach karnych to właśnie ludzie tego typu, to właśnie ludzie tego pokroju. Ale nie tylko nasze emocje są, że tak powiem, narażone na bombardowanie ze strony różnych kategorii duchów. Także inne elementy naszej osobowości, nas. I zaczęliśmy rozważanie języka. Mówiliśmy o umyśle także, a skończyliśmy nasze rozważanie na języku. Z tym, że omówiliśmy zaledwie jedną skłonność języka, bardzo niebezpieczną. Nie sądzę, żeby miała ona miejsce wśród ludzi wierzących, ale wśród ludzi niewierzących, choć chrześcijan, jakżeż często mają miejsce tak zwane przekleństwa, rzucanie przekleństwa. Dawniej się to mówiło, rzucanie uroku na dobytek sąsiada, na sąsiada, rzucanie przekleństwa, obyś nogi połamał, oby ci pole nie obrodziło, obyś nie urodziła szczęśliwie i tak dalej, i tak dalej. No, ja ciągle jako duszpasterz udzielam porad duszpasterskich ludziom, którzy mówią, że matka ich przekleła, że ojciec ich przeklął, że ktoś tam ich przekleł. I cały tragizm, tak sobie oni wyobrażają, ich życia bierze się właśnie stąd, że ktoś nieodpowiedzialny ich przeklął. Ja nie wiem, czy to przekleństwo, samo to przekleństwo aż tak działa. Nie jestem przekonany, że to rzucenie tego przekleństwa aż tak działa. Problem polega na czymś zupełnie innym, że my, świadomi, że rzucone zostało na nas przekleństwo, otwieramy się na duchy przekleństwa. Na duchy przekleństwa. Pamiętajcie, co powiedziane jest w księdze Hioba, że to, czego się człowiek boi, to na niego przychodzi. A więc jeśli ktoś jest świadomy, że oto matka go przekleła, żeby nie dożył następnego roku, to on się tego boi. A bojąc się, otwiera się na ducha strachu. A duch strachu powoduje dalsze i dalsze konsekwencje. Jeśli ktoś ma świadomość, że ktoś go tam przeklął, to on się na to otwiera. I jak mówię, to czego się boi, to na niego przychodzi. A więc nie niebezpieczeństwo, choć też jest w tym niebezpieczeństwo, jeśli się rzuca na kogoś przekleństwo. Ale prawdopodobnie nasza reakcja na to przekleństwo jest przyczyną nieszczęścia. Dlatego też dziecko Boże, nawet jeśli jest przeklinane, powinno mieć świadomość, że jeśli nas ktoś przeklina, to przekleństwo zamienia się w błogosławieństwo. Tak mówi Boże Słowo. A więc nie bójcie się żadnego przeklinania, jeśli was ktoś przeklina, obyś szczesł, obyś zachorował, oby cię robaki stoczyły. Powiedz mu, dzięki temu, że mnie przeklinasz, będę żył długo i cieszył się dobrym zdrowiem. Bo to przekleństwo zamienia się w błogosławieństwo. Tak mówi Boże Słowo, że błogosławieństwo, przekleństwo was się nie dotknie, ale Bóg w nadnaturalny sposób to rzucone na nas przekleństwo zamienia w błogosławieństwo. Halleluja. Ale to nie jest jedyna przywara ludzkiego języka, a więc rzucanie przekleństw. Dlatego Biblia nas zachęca, nas wierzących ludzi, odpowiedzialnych, świadomych, żebyśmy bez względu na to, kto to jest, nie przeklinali, a błogosławili. Błogosławcie waszych nieprzyjaciół, mówi Biblia. Błogosławcie nieprzyjaciół. Skoro mamy błogosławić nieprzyjaciół, no to tym bardziej mamy błogosławić naszych przyjaciół, błogosławić braci, siostry. Skoro mamy błogosławić tym, którzy nam źle czynią, no to cóż dopiero mamy, co mamy powiedzieć z tymi, którzy nam dobrze czynią. Tych dwójnasób mamy błogosławić. A więc usta nasze powinny być absolutnie zamknięte na wszelkiego typu przekleństwa, natomiast otwarte, szczodrze otwarte na wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Błogosław swojemu mężowi, błogosław swojemu synowi, błogosław swoim dzieciom. I niektórzy nawet w taką formę, ja już chyba wam o tym mówiłem, stosują, że kiedy jeszcze dzieci są w łonach matek, to już kładają ręce na te dzieci i błogosławią je. Już je błogosławią. Bądź błogosławiony, jak ty, któryś się jeszcze nie narodził. Bądź błogosławiony podczas porodu, gdy będziesz przychodził na ten świat. Niech błogosławione będzie twoje niemowlęctwo. Niech błogosławione będzie twoje dzieciństwo. Niech będzie błogosławione całe twoje życie. Błogosławić. 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 Błogosławić tych wszystkich, którzy są wokół nas. Druga przywara ludzkiego języka, musimy ten temat zakończyć, to jest to, o czym Paweł powiada w liście do Efezjan. W liście do Efezjan, jeśli dysponujecie waszymi Bibliami, Nowym Testamentem, Pismem Świętym, to otwórzcie sobie list Pawła do Efezjan, czwarty rozdział, wiersz dwudziesty piąty. I w wierszu 25 spotykamy nakaz apostolski, spotykamy na zalecenie apostoła Pawła. Apostoł Paweł powiada tak w wierszu 25, 4 rozdziału listu do Efezjan. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. A więc ludzki język jest także tym członkiem ciała naszego, który wyraża kłamstwo, a więc coś, co jest nieprawdą. Coś, co jest nieprawdą. I diabeł atakuje nasz język, aby mówił nieprawdę, aby wypowiadać nieprawdę. I w zasadzie większość ludzi ulega tej diabelskiej presji, by mówić nieprawdę. I mówi nieprawdę. A jeśli mówią prawdę, to tak to mieszają, że oni już nawet nie wiedzą, kiedy mówią prawdę, a kiedy mówią nieprawdę. W każdym razie jest to kolejna przywara ludzkiego języka. Mówienie nieprawdy. Mówienie nieprawdy. Tymczasem Biblia absolutnie zakazuje wszelkiego rodzaju kłamstwa. Wszelkiego rodzaju kłamstwa. Tu musimy być jednak, zanim pójdziemy dalej, trochę w pewnym sensie ostrożni. Ale to będzie kiedyś odrębny temat, gdy będę mówił na temat etyki chrześcijańskiej i kiedy będziemy mówić właśnie na temat prawdomówności. To będziemy widzieć, że czasem się zdarzało w Biblii, że ludzie skłamali i Bóg im tego grzechu nie poczytał. Bóg uznał racje wyższe za ważniejsze niż te racje mniejsze, jakim było kłamstwo. Powiecie, pastorze, co ty to mówisz? Bóg usprawiedliwia kłamstwo? No, nie oburzajcie się na mnie. Oto dwa przykłady. Położne w Egipcie. Wy pamiętacie? Faraon im powiedział, zaprzysięgam was, żebyście każdego chłopca, który się urodził, natychmiast wyrzucili do Nilu. A co one robiły? One tego nie robiły. A gdy ich faraon pytał, robicie to? Oczywiście, ale one tego nie robiły. I Bóg im tego kłamstwa nie poczytał. Dobrze, powiecie, to nie jest argument. A Rahab w Jerozolimie, w Jerycho, ukryła posłańców na dachu, a gdy przyszli ludzie, pytają, gdzie oni są? Poszli w góry. Biegnijcie za nimi, może ich dogonicie. Co zrobiła? No skłamała. Skłamała. Gdyby powiedzmy sobie, no jakiś taki przykład z życia. No powiedzmy, wpada do twojego domu jakiś zbój, jakiś morderca, gwałciciel, gdzie jest twoja córko, matko? I ty wiesz, że ona jest gdzieś tam, no gdzieś jest. To co, no żeby powiedzieć prawdę, proszę bardzo, tam ona jest. No czy tak byś zrobiła? Czy to byłyby wyższe racje? Nie. Okazuje się, że są racje wyższe i czasem trzeba Bożej mądrości, żeby te racje niższe poświęcić racjom wyższym. I wtedy oczywiście to, choć to jest kłamstwo, ciągle jest to kłamstwo. Jest to ciągle kłamstwo. Ale Bóg okazuje się tego rodzaju kłamstwa usprawiedliwia. Jeśli chodzi o zagrożenie życia, jeśli chodzi o racje wyższe. Niemniej jednak, kłamstwo jest kłamstwem. Kłamstwo jest kłamstwem. Dlaczego? Kłamstwo jest grzechem. Dlaczego kłamstwo jest grzechem? Dlatego, że kłamstwo, świadome, perfidne kłamstwo wywodzi się od ojca kłamstwa. A kto jest ojcem kłamstwa? Ojcem kłamstwa, jak powiada Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, jak powiada Jezus w 8 rozdziale w 44 wierszu, ojcem kłamstwa jest sam szatan. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi, mówi kłamstwo, gdyż od siebie mówi, bo jest ojcem kłamstwa. A więc ojcem kłamstwa, wynalazcą kłamstwa, źródłem kłamania jest sam szatan. I posługujący się kłamstwem czerpią z tego źródła. To tak jak czarownica czerpie informacje ze źródła demonicznego, tak ktoś, kto kłamie, czerpie również z tego samego źródła. Z ducha kłamstwa, z demona kłamstwa. I zauważcie, że konsekwencje kłamania są tragiczne. Są tragiczne. Wystarczy otworzyć Apokalipsę, objawienie świętego Jana, by zobaczyć, jak tragiczne są konsekwencje kłamania. Apokalipsa, 21 rozdział, wiersz 8. 21 rozdział, wiersz 8. W wierszu 8 Bóg powiada, co jest udziałem, co będzie udziałem kłamców, między innymi kłamców. Czytamy tak. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. I wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A więc los kłamców jest oczywisty. Jest wyraźnie zaznaczona wieczność kłamców. Jezioro ogniem gorące, inaczej mówiąc, no, wieczne potępienie, wieczna izolacja, separacja od Boga. To jest śmierć druga. 21 rozdział, 27 wiersz, tam także to samo czytamy. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, to znaczy do tego nowego Jeruzalem, inaczej mówiąc do nieba, do domu Ojca. Nie wejdzie nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. I tu się pojawia po raz drugi to słowo, zapewniające nas, że kłamcy znajdą swoje miejsce wśród wszeteczników, wśród zabójców, wśród skalanych, wśród czarowników, bałwochwalców. A więc tam będzie dla nich miejsce przygotowane. I również 22 rozdział, po raz trzeci o tym mówi, wiersz 15. Na zewnątrz, poza Królestwem Bożym, będą psy, czarownicy i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. A więc los kłamców jest tragiczny. Jest z góry zapowiedziane, gdzie będą się znajdować kłamcy. Ale językiem możemy umiłowanie jeszcze inne rzeczy czynić. O tych czytamy w liście do Pawła do Efezjan w 4 rozdziale w 29 wierszu. Tu także, jeśli nie poprzez kłamstwo diabeł się dostaje do naszego języka, to w inny sposób, w drugą bramę atakuje, to drugich możliwości poszukuje. To innych możliwości dostania się do naszego języka poszukuje. Jakich? Oto czytamy w 29 wierszu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. A więc okazuje się, że oprócz tego, że możemy kłamać, przeklinać, kłamać, możemy także wypowiadać nieprzyzwoite słowo. Nie musisz kłamać, nie musisz przeklinać, ale możesz wypowiadać nieprzyzwoite słowo. Co to znaczy nieprzyzwoite słowo, nieprzyzwoite słowa? W Grece, w języku greckim jest tu użyte słowo sarpos, sarpos, które ma wiele znaczeń. Posłuchajcie jakich. Zgnilizna, jedno z tych słów. I moglibyśmy wtedy napisać, niech żadne zgniłe słowo nie wychodzi z waszych ust. Zbutwiałość, zbutwiałość. Niech żadne zbutwiałe słowo nie wychodzi z waszych ust. Próchnica. Niech żadne spróchniałe słowo nie wychodzi z ust waszych. Brzydota. Niech żadne brzydkie słowo nie wychodzi z ust waszych. Wstręt. Niech żadne wstrętne słowo nie wychodzi z ust waszych. Widzicie? A więc może to być różnie tłumaczone. I można wypowiadać zgniłe słowa, jak cuchnące jajka, czy cuchnące jakieś zepsute rzeczy. Może to wychodzić z naszych ust. Zbutwiała mowa, spróchniała, brzydka, zła, wstrętna mowa. To może być prawda, to nie musi być kłamstwo, to nie musi być przeklinanie od razu, bluźnierstwo, w tym sensie, że bluźnierstwo. Ale to, co mówimy, może być zgniłe, spróchniałe. I dlaczego to jest niedopuszczalne? I kiedy jest to mowa zgniła, spróchniała, wstrętna i tak dalej? Wtedy, kiedy to, co mówimy, ludziom, którzy nas słuchają, nie przynosi czego? Zbudowania. Nie przynosi zbudowania. To może być nawet pochlebstwo. Jeśli ktoś grzeszy, a ty go utwierdzasz w tym, co on robi, to jest zgnilizna, która z naszych ust wtedy wychodzi. Bo my go utwierdzamy w grzechu. Jeśli ktoś oczekuje na naszą pomoc, a my go jeszcze bardziej pogrążamy, ktoś płacze, a my go jeszcze w większą rozpacz spychamy, to jest ta zgniła mowa, to jest ta wstrętna mowa, to jest ta brzydka mowa. Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia i pomocy, a my go pogrążamy, to jest właśnie ta mowa, która nie przynosi zbudowania. Powiecie, ale daj nam jakiś przykład z Biblii. Wcale nie trzeba daleko sięgać. Wystarczy otworzyć 4 Księgę Mojżeszową, by taki przykład znaleźć. 4 Księga Mojżeszowa, otwórzcie 13 rozdział, i przypatrzcie się wierszowi 32, a potem z 14 rozdziału przeczytajmy wiersz 1 i 2. Znacie ten przykład, ten przypadek, kiedy Mojżesz z pól moabskich wysyła 10 wywiadowców do Kanaanu. I po powrocie raport 2 różni się od raportu 10. 10 ludzi, 10 dojrzałych ludzi, naczelników rodu składa totalnie inny raport niż dwóch, to znaczy Jozue i Kaleb. Ci dwaj powiadają mniej więcej tak. Mojżeszu, ziemia, którą przeszpiegowaliśmy, jest piękna. Prawdą jest, że ta ziemia ma, na niej zbudowane są potężne fortyfikacje, warownie, które zdają się być nie do zdobycia. Prawdą jest, że w tej ziemi mieszkają olbrzymi, wielcy ludzie, że ta ziemia zdaje się pochłaniać nawet swoich mieszkańców. Ale oni jednocześnie powiedzieli, Mojżeszu, jeśli Bóg jest z nami, to my ich pokonamy, to my ich zwyciężymy, to my ich pokonamy. A więc czego oni unikali? Zabicia ducha w Mojżeszu. Czego oni unikali? Pogrążenia wiary Mojżesza. Czego oni unikali? Zranienia, zniechęcenia Mojżesza. Oni tego unikali. Czy to zauważacie? Nie możesz kłamać. Oni nie mogli skłamać. Oni nie mogli powiedzieć, Mojżeszu, to jest wszystko pesteczka. Co to? Strząśniemy je jak proch z naszego garnituru. Bo to byłoby nieprawdą. Oni przedstawili rzetelne sprawozdanie. Tak się rzeczy mają, Mojżeszu. Ale prawdą jest, jeśli Ty jesteś sługą Bożym, Bóg jest z nami, my ich pokonamy. My ich pokonamy. Czy to zrujnowało wiarę Mojżesza, czy to zbudowało wiarę Mojżesza? Jak myślicie? Zbudowało wiarę Mojżesza. Nie możesz kłamać, mówiąc nieprawdę. Mów prawdę, ale mów tak, przekazuj tę prawdę tak, żeby ta prawda, nawet jeśli ona jest dramatyczna, nawet jeśli ona jest tragiczna, nie pogrążyła, ale jak gdyby pomogła. A jak zrobiło tych 10? Oni popełnili fatalne pomyłki. Tych 10 popełniło fatalne pomyłki. Oni przyszli do Mojżesza jako swojego lidera i przywódcy i powiedzieli: Mojżeszu, ta ziemia jest taka, owaka. Raport o tej ziemi w zasadzie się nie różni między tymi 2 a tymi 10. Praktycznie rzecz biorąc jest taki sam. Ale oni zaraz zdążyli dodać: ziemia ta jest nie do zdobycia. Takie mury, takie warownie. Mojżeszu, my jak szarańcza wyglądaliśmy w ich oczach. Co w ten sposób oni zrobili, chcieli zrobić, co chcieli osiągnąć, do czego chcieli doprowadzić, świadomie lub nieświadomie, do pogrążenia Mojżesza, do zranienia Mojżesza, do upadku ducha w Mojżeszu. Ale na szczęście Mojżesz był na tyle mądrym przywódcą, że się nie tak szybko dał zbić z tropu. Że nie tak szybko dał się zbić z tropu, wprowadzić się na bezdroża niewiary i rozpaczy. I teraz popatrzcie na ich drugi błąd. Oni, ich rola się w tym momencie powinna była skończyć. Oni przekazali informację temu, których na przeszpiegi wysłał. I teraz cała odpowiedzialność już na nim spoczywała. Już dalej oni się o nic troszczyć nie powinni byli. Oni powinni byli na tym poprzestać. Ty nas, Mojżeszu, wysłałeś i myśmy Ci całą prawdę o tym przynieśli. Rzetelnieśmy Ci to opisali, tak jak my to widzimy, tak jak myśmy, do jakich wniosków myśmy doszli. I na tym się powinna ich była rola skończyć. Ale okazuje się, że ich rola się na tym nie skończyła. Bo co oni zrobili dalej? Widzicie, co zrobili dalej? Poszli i te zgniłe słowa, te wstrętne słowa niewiary, te spróchniałe słowa niewiary zaczęli rozsiewać między ludźmi. Siać między ludzi te spróchniałe, zgniłe, wstrętne słowa. Poszli do ludzi, aby siać. Nigdy tego błędu nie popełniajcie. Pamiętajcie, nigdy tego nie popełniajcie. Bo oni w ten sposób, jak czytamy dalej w 14 rozdziale, wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi. I potem konsekwencje tego były, ciągnęły się aż do Koracha i tego, co się potem z Korachem i jego bandą wydarzyło. To miało tutaj swój początek. Nie wolno, bracia i siostry, tak postępować. Możesz mieć swoje zdanie, możesz mieć swoje racje, możesz, ale tyś powinien przyjść z tymi swoimi racjami do swojego lidera, swoim zdaniem do lidera i przekazać mu rzetelnie i uczciwie swoje spostrzeżenia. I po pierwsze, nie wymuszaj na nim, żeby on ci bezwzględnie przyznał rację. Nie wymuszaj tego na nim, a jeśli ci przyzna rację, dobrze. Jeśli ci nie przyzna racji, nie idź między lud, aby go zatruwać zgniłymi słowami, bo Bóg nigdy nikomu tego płazem nie puszczał. Bo w ten sposób ci ludzie stawali się wręcz tubą wroga, który, jak widzicie, doprowadził do upadku wiary, doprowadził do upadku ducha. Nie wolno takich rzeczy robić. I następna lekcja, która z tego wynika, to taka: my jesteśmy w demokratycznym kraju i zawsze nam się wydaje, albo czasem się nam wydaje, że większość ma rację i że trzeba stanąć po stronie większości. Ale to tak nie jest. Nie zawsze tak jest. Popatrzcie, zdawałoby się, że to 10 powinno mieć rację, a nie tych 2. Zgadza się? Gdybym ja był wśród tych 10, to bym pierwszy krzyczał Mojżeszowi. Nas jest 10, my przegłosujemy tych 2. Ale nie zawsze tak jest, że większość ma rację. Nie zawsze tak jest. I jest wiele przykładów innych w Biblii, gdy większość nie miała racji. Bo okazuje się, że nie zawsze demokracja jest biblijnym rozwiązaniem. Jest coś innego niż demokracja. Jest Duch Boży. Duch Boży. Duch Boży, którym się powinniśmy kierować, a nie głosowaniem, a nie racją większości. I tak się właśnie tutaj stało. Mojżesz nie przyznał racji tym 10. Może się czuli obrażeni, że ich racje nie zostały uwzględnione, choć byli w większości. Obrazili się na Mojżesza i w związku z tym poszli i rozpuszczali złe wieści. Poszli i rozpuszczali złe wieści. Niech ta lekcja nas czegoś nauczy. Pozwólmy Bogu działać, a nie my działajmy. No więc widzicie, że to były te właśnie zgniłe, to były właśnie te nieprzyzwoite słowa, ta próchnica, to próchno rozsiewane, zatruwające. I na skutek tego próchna, które tych 10 rozsiewało, duch w całym narodzie upadł. I od tego rozpoczął się bunt. A wtedy na czele tego buntu nagle pojawił się Korach, który poprowadził ludzi do czeluści. I już resztę wiecie, co się potem dalej wydarzało. Bo niektórzy ludzie tylko czekają na to, żeby wykorzystać sytuację rozłamową w zborze, bunt w zborze, niezadowolenie i żeby się wypłynąć na falach tego buntu i stać się przywódcami rebelii. Niech Bóg nas przed takimi postawami teraz i w przyszłości chroni, zachowuje. Ale wszystko zaczęło się od ust. Wszystko zaczęło się od zgniłej, niekontrolowanej mowy. Oprócz tego, do tej kategorii słów zalicza się jeszcze mowa oskarżycielska. A więc tych, którzy mają tendencję, mają buławę prokuratora, którzy nie potrafią niczego innego powiedzieć, jak tylko osądzać, oskarżać. I wiecie, że to się zdarza nawet najbardziej szlachetnym ludziom? Wystarczy, kochani, żebyście otworzyli, jeśli macie otwarte, to ciągle jeszcze miejcie otwarte na 4 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, 1 wiersz, żebyście zobaczyli przypadek niezwykły, niezrozumiały dla mnie, to znaczy niezrozumiały, no do końca niezrozumiały, bo tutaj mamy osobę, która w pewnym momencie nie czuwała nad swoim językiem i dała się ponieść oskarżycielowi. Udostępniła swoje usta oskarżycielowi. A kto jest tym oskarżycielem, za chwilę powiem. I spójrzcie tu na jakże czcigodną niewiastę, Miriam. Miriam, której Mojżesz tak wiele zawdzięcza. To przecież ona przyczyniła się do tego, że on mógł żyć, że go uratowała i zaproponowała córce Faraona. To Miriam była tą, która po przejściu przez Morze Czerwone zmobilizowała, zainspirowała niewiasty, żeby niewiasty razem z nią w pląsach oddawały chwałę Bogu. I oto nagle tutaj Miriam i Aaron. Aaron był bardzo słabego charakteru, muszę powiedzieć, ale to nie na dzisiejszy wykład. Aaron był słabego charakteru. Natomiast czytamy, Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. To jest niezrozumiałe pewnie dla was. Dla mnie też. Pozwólcie, że wytłumaczę, powiem, o co chodzi. Sam Mojżesz zakazał żenić się z niewiastami spoza Izraela. Pamiętacie? Bóg mu powiedział, że nie wolno się żenić z Moabitkami, Kuszytkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co się stało? Że Mojżesz się sam, wbrew zakazowi, jaki poczynił, ożenił z Kuszytką, pozostaje tajemnicą. W każdym razie ożenił się z Kuszytką. Ożenił się z kimś spoza tych plemion, z którymi Bóg dozwolił się żenić. On się ożenił z Kuszytką. Taki przywódca jak Mojżesz popełnił błąd. Czy też tak myślicie? Ja tak myślę. Popełnił błąd. bo poza Panem Jezusem Chrystusem nie było i nie będzie chyba człowieka, który by żadnego błędu nie popełniał. Nie popełnił. I Mojżesz błąd popełnił. Powiada Jakub, że my wszyscy dopuszczamy się wielu, wielu uchybień. Pamiętacie to słowo? I Mojżesz, ten największy przywódca Izraela, popełnił błąd, ożeniwszy się z kuszytką. Ale nawet jeśli ten błąd popełnił, to nie wolno było wykorzystywać tego precedensu po to, żeby go zdeptać, żeby go zhańbić, żeby poderwać mu autorytet, żeby się publicznie przeciwko niemu źle wypowiadać. Jeszcze nikomu to nie przeszło płazem, powiada Dawid, kto podnosi rękę na pomazańca pańskiego. Jakież to błędy popełniał Saul? Dramatyczne błędy popełniał Saul. A Dawid powiada, niech mnie ręka Boża broni, żebym się mógł, żebym się ważył podnieść na tego człowieka moją rękę. Bo jeszcze nikomu to nie przeszło płazem, kto podnosił rękę na pomazańca pańskiego. Miriam dała się w tym momencie ponieść literze prawa, emocjom i zaczęła oskarżać przed całym narodem Mojżesza za to, że się ożenił z kuszytką. I co Bóg powiada? Bóg powiada, przyjdźcie tutaj razem. Ty, Mojżeszu, Miriam i Aaron, przyjdźcie przed namiot. Wybaczcie, ale ja sobie wyobrażam, że Miriam szła w glorii obrończyni sprawiedliwości. Szła po ordery, po krzyż zasługi, bo dołożyła przywódcy Mojżeszowi. Wytknęła mu wobec całego narodu. A Biblia powiada, że Mojżesz, jak najskromniejszy z ludzi, bo był najskromniejszy ze wszystkich ludzi, pewnie szedł z pochyloną głową, świadom, być może teraz dopiero sobie uświadomił, że popełnił błąd. I pamiętacie, co się dalej wydarzyło? Poszła w odstawkę Miriam. Na 7 dni z trądem się borykała. Mojżesz prosił, żeby się to z Aaronem nie stało. Więc bierzmy jakieś lekcje z tego, o czym mówi Biblia. I w związku z tym panujmy nad naszymi ustami, nad naszym językiem, żeby przypadkiem nie rozsiewały próchnicy. Także, żeby mowa oskarżycielska przez nasze usta nie płynęła. Bo któż to jest oskarżycielem braci i sióstr? Kimże jest ten jegomość, który oskarża? Kimże jest ten Pan przez małe P, który oskarża? Wystarczy otworzyć Apokalipsę, objawienie świętego Jana, rozdział 12, by zobaczyć, kto inspiruje do oskarżania. Rozdział 12, wiersz 10. Rozdział 12, wiersz 10. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Któż to jest oskarżyciel? Szatan. I człowiek, który udostępnia mu usta, zaczyna oskarżać. Oskarża. Dlatego niech Pan nam zwróci uwagę na nasze usta. Na nasze usta. I wreszcie ostatnia przywara naszego języka, która się pleni jak zaraza i nikt tego nie piętnuje. Ja nie wiem, dlaczego tego nikt nie piętnuje. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 4. Rozdział 5, wiersz 4. Rozdział 5, wiersz 4. Jest tu powiedziane tak. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Jest to użyte, gdzie jest słowo nieprzyzwoite. Bo co to jest bezwstyd? No to chyba nie trzeba tłumaczyć. To nie trzeba tłumaczyć. To jest bezwstydna mowa. Każdy z nas wie, co to jest bezwstydna mowa. Błazeńska mowa i nieprzyzwoite żarty. Jest tu użyte greckie słowo morologia. To słowo można tłumaczyć jak takim słowem jak paplanie. Paplanie. Albo Niedorzeczne gadania, tak gada byle gadać. To tak jak z tymi dwoma niewiastami, które siedziały w więzieniu 7 lat, a jak je wypuszczono, to jeszcze godziny stały pod więzieniem. W jednej celi mieszkały, zaznaczam. A więc gadanie, bez końca, gadanie, paplanie. Takie nieokiełzane usta, niezahamowany język, niepowstrzymany język. Błazeńska mowa, żarty. No, ojej, gdyby powstali z grobów ci, których ja pamiętam jako dojrzewający chrześcijanin, to oni prawdopodobnie za korki albo te do uszu, no, jak? Stopery by sobie kupili, gdyby się tak przysłuchiwali rozmowom współczesnych chrześcijan. Dlaczego? Bo kiedyś to nie było możliwe, żeby na przykład tak sobie żartować jak od dzisiaj. Z byle czego, z byle kogo, byle jak, puszczać język swój tak od sobie wolno. Nie, to nie wolno było. Trzeba było czuwać nad tym, co się mówi, bo inaczej to zaraz starsi zwracali uwagę. Młody człowieku, nie paplaj. Młody człowieku, nie żartuj. Nie możesz tak mówić. Dzisiaj nawet pastorzy, gdy się schodzą, to zaczynają od jakiegoś dowcipu. Zakazanie niektórzy wychodzą, zaczynają od dowcipu. Ale to jest niebiblijne. Wybaczcie mi, współcześni chrześcijanie, to jest niebiblijne. Moja Biblia mówi inaczej, że bezwstyd i błazeńska mowa nie przystoją wierzącemu człowiekowi. Czy wy podzielacie mój pogląd? Jeśli chcecie się sprzeczać, to się sprzeczajcie z Pawłem, bo ja nie mam zamiaru się z nikim sprzeczać. I widzicie, jednym z problemów Lota, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czytając biografię Lota, synowca Abrahama, jednym z jego problemów było to, że za często żartował. I widzicie, gdy doszło do nieszczęścia polegającego na tym, że przyszli aniołowie do Sodomy i Gomory i postanowili go wyprowadzić i powiedzieli mu: Lot, weź swoją żonę i weź swoje córki i weź swoich zięciów i uchodźcie z tego miasta. To wtedy Lot przyszedł do swoich zięciów, kandydatów na zięciów, i mówi: słuchajcie, uciekajmy z tego miasta. A oni myśleli, że on żartuje. On widocznie tak często żartował, że oni pomyśleli, że i tym razem żartuje. Jeśli żartami opowiadasz o piekle, no to kto będzie cię poważnie traktował, gdy będziesz mówił na poważnie o piekle? Jeśli żartujesz, mówiąc o tym czy o owym, to ludzie w końcu tracą rozeznanie. Kiedy ty żartujesz, a kiedy mówisz poważnie? Dlatego z ust wierzących ludzi powinna wychodzić woda czysta. Niebłazeńska mowa. Dla tych, którzy się już zaczynają oskarżać o swoje usta, mam do przekazania radosną nowinę. Nie martwcie się, przed wami i przed nami byli inni. Przypatrzcie się, że kto jak to, ale taki prorok jak prorok Izajasz miał problem z czym? Z czym miał? Ze swoim. Otwórzcie proroka Izajasza, jeśli się chcecie przekonać. Miał problem ze swoim językiem. Izajasz, prorok, 6 rozdział. Izajasz, prorok, 6 rozdział. A w 6 rozdziale czytamy tak, że w roku śmierci króla Uzjasza, to jest w pierwszym wierszu napisane, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. I to zobaczenie Pana, widzicie, człowiek może o sobie myśleć tak długo, że on jest święty jak papież, że on jest niczego sobie, że wszyscy inni są gorsi, ale on jest najlepszy. Może myśleć sobie o sobie w samych słowach. Jak długo tak może myśleć? Tak długo, dopóki nie ujrzy świętości Pana. Bo człowiek, który choć raz w życiu ujrzał świętość Pana, pada w proch w pokorze i woła: Boże, grzesznikiem jestem, nikim więcej. Jak Piotr padł na twarz przed Panem i mówi: Panie, jestem tylko grzesznikiem. I oto Izajasz ujrzał Pana. I w wyniku tego zobaczenia Pana Posłuchajcie w tym, co Izajasz woła. O czym mówi Izajasz? W wierszu 5 Izajasz powiada: i rzekłem, biada mi, o zgrozo, biada mi, zginąłem. I teraz zwróć uwagę, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Mało i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Co było problemem Izajasza? Wargi, usta. A myślicie, że inny problem miał Jeremiasz? Taki sam. O Jeremiaszu też jest powiedziane, że miał problem ze swoimi ustami. Że miał problem ze swoimi ustami. Tak, Jeremiasz też miał problem ze swoimi ustami. Dlatego w 1 rozdziale proroka Jeremiasza, w wierszu 9 jest napisane: potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Gdyby te usta nie wymagały dotknięcia, Pan by nie dotykał jego ust. To samo jest z prorokiem Ezechielem. Więc okazuje się, że usta jako dziedzina naszej osobowości, naszego życia, nas, to jest jeden wielki problem. I stąd, kochani, stąd, drodzy bracia i drogie siostry, Biblia nakazuje nam w sposób bardzo wyraźny. Ja przeczytam wam Psalm 141, wiersz 3. Psalm 141, wiersz 3. Jest to modlitwa Bożego sługi Dawida. Psalm 140. A Dawid modli się tak: Panie, Panie, postaw straż przed ustami moimi. Panie, pilnuj drzwi warg moich. Piękna modlitwa, prawda? Świadomi tego, że nasze usta są atakowane przez wroga, dałby Bóg, byśmy się modlili: Panie, pilnuj przez cały dzień dzisiejszy warg moich i postaw straż przed ustami moimi. A przypominam wam, co Pan Jezus powiedział, że z każdego słowa bezużytecznego, jeśli go nie wyznamy, jeśli Pana za nie nie przeprosimy, zdamy kiedyś rachunek, dzień sądny. Jest tak napisane? Jest. A więc niezwykle ważna jest to dziedzina, a jaką są nasze usta. Dlatego, bracia i siostry, pilnujmy naszych ust. Zważajmy na to, co mówimy. Zważajmy, jak mówimy. Zważajmy na nasze usta. I żeby już ten temat zakończyć, bo na następny raz będziemy chcieli przejść do odpierania ataków i będziemy chcieli przejść do odpierania ataków wtedy, gdy jesteśmy my atakowani, i jednocześnie chcę wam powiedzieć na temat wypędzania demonów, bo mówiliśmy o opętaniu, a nie mówiliśmy o wypędzaniu. Teraz mówimy o odpieraniu ataków, a potem będziemy mówić o odpieraniu ataków i będziemy mówić o wypędzaniu demonów. Ale jeszcze jedną dziedzinę ludzkiej osobowości chciałbym na koniec omówić. Te wszystkie pozostałe, bo ich jest więcej, musimy sobie darować. To są tak oczywiste, no powiedzmy, fizyczne pożądliwości, to praktycznieśmy umówili. Została nam czwarta dziedzina ludzkiej osobowości, mianowicie życie seksualne. Życie seksualne. I na ten temat parę słów chciałbym poświęcić temu zagadnieniu także, poświęcić parę słów i parę słów o nim powiedzieć. I zacznę od tego, iż niektórzy chrześcijanie w swej może takiej trochę fałszywej skromności, fałszywej pobożności, świętości uważają, że seks to coś nieczystego. I wstydzą się nawet o tym mówić. Rumieńcy dostają, a w ogóle kaznodzieja, żeby nauczał na temat seksu, to przecież nie przystoi. To przecież to jest nieczyste. To można się skalać, słuchając na temat seksu. Tak jakby seks diabeł wymyślił, a nie Bóg. A przecież Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi absolutnie coś zupełnie innego. Biblia mówi, że Bóg stworzył Adama i Ewę. Czy tak? A wraz z nimi, skoro stworzył mężczyznę i kobiety, stworzył coś takiego jak seksualność. On był mężczyzną, ona kobietą. Ona miała, że tak powiem, ciągotki do niego. On pewnie puszczał oczko do niej. A więc było to coś, co stworzył Bóg. A Biblia mówi, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, z wyjątkiem seksu. Nie, w mojej Biblii tak nie jest napisane. W mojej Biblii jest napisane zupełnie coś innego, że seks został stworzony przez Boga i że seks jest czymś, co jest przez Boga stworzone i też to jest nazwane dobre. Dobre. I związek seksualny sprawia, że kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem. To jest między innymi to, w czym Bóg widział, że, co Bóg widział, że jest dobre. Dlatego też stworzył właśnie to, o czym mówimy. Ale chcę w tym momencie podkreślić, że popęd seksualny człowieka jest tak silny, że świadom tego diabeł potrafi to w perfidny sposób wykorzystać. Potrafi wykorzystywać, atakując naturalne zapotrzebowanie na seks u mężczyzny i u kobiety. Potrafi to w perfidny sposób wykorzystać. A oto wymienię niektóre z odchyleń seksualnych będących rezultatem demonicznych zabiegów, ataków. Te demony o takiej nazwie atakują naszą seksualność, nasze pragnienie pożycia seksualnego. Jakie? Masturbacja. I to nie jest coś, o czym gdy słyszymy, mamy patrzeć na młodszych. Bo myślimy, że to jest przywarą tylko ewentualnie młodszego pokolenia. Wyobraźcie sobie, w miesiącu lutym, będąc na jednej z ewangelizacji, rozmawiałem z kobietą mającą 70 lat. I wyznała mi: pastorze, czy wiesz, co jest moim największym problemem? W tym wieku to co może być wnuki? Tymczasem mówi: bracie, pastorze, masturbacja. Co? No to, co słyszałeś, masturbacja. To jest mój problem. Ja jestem tym związana. Związana od wielu, wielu lat. No i siostro, wołaj do Boga, żeby ten duch od ciebie odstąpił. Wypędź tego ducha ze swojego życia. Zgrom go, nakaż mu, żeby od ciebie odstąpił, bo nie będziesz miała spokoju sumienia, a zwłaszcza wtedy, gdy będziesz na desce, gdy będziesz się zbliżać do deski grobowej. Dobrze, już kończymy. No bo tak to jest. Ja nie potrafię tego udowodnić, bo jeszcze w takim stanie nie byłem, ale podobno ci, którzy umierają, to im się cała taśma ich życia przesuwa przed oczami. No i teraz wyobraźcie sobie tę kobietę umierającą i wszystkie te wieczory, kiedy popełniała ten czyn, się jej przesuwają. No to co? Z radością z tej ziemi odchodzi? Widzicie. Dalej, pornografia. To jest to, czym diabeł dzisiaj atakuje naszą seksualność, pobudzając nas do nieczystych myśli, pobudzając nas do różnych pożądliwych myśli. Dalej, wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo to tu chodzi tu o współżycie przedmałżeńskie. A więc współżycie przedmałżeńskie nazywane jest przez Biblię wszeteczeństwem. Nie mówcie głośno wszeteczeństwo, że wszeteczeństwo to współżycie przedmałżeńskie, bo was wyśmieją. Bo was w chrześcijańskim kraju wyśmieją. Jak to? Dzisiaj? O czym ty mówisz? Człowieku, ty się powinien w średniowieczu urodzić, a nie dzisiaj. Dzisiaj to jest normalne. To jest normalne, że sprawdzają swoje możliwości. Z dziewczynami może lepiej, z chłopcami może lepiej, jeśli już nie, to ze zwierzętami może lepiej. Wulgaryzm, wstrętne, ale taka jest prawda. Z przeprowadzonej w USA ankiety, u nas się takiej ankiety nie prowadzi, bo to chrześcijański kraj, ale w Ameryce, gdzie jest pogaństwo, to taką ankietę się prowadzi i okazuje się, że 70% dziewcząt w wieku 14 lat już było po pierwszym stosunku seksualnym. Dramat. I co ta dziewczyna może potem przynieść przyszłemu małżonkowi? Co zaoferuje na łożu swojemu małżonkowi w noc poślubną? Skalane swoje ciało. Tego pamiętajcie, dziewczyny. Nie udzielę ślubu. Wyłączę ze zboru. Nie daj Boże. Powiadam. Wszeteczeństwo. Dlatego Biblia, widzicie, co powiada? Biblia powiada, że w tym względzie powinniśmy być absolutnymi tchórzami. Chłopcy, niech was dziewczęta nazywają, że jesteście babami, ale niech uciekajcie przed wszeteczeństwem. Biblia nam nakazuje, żebyśmy uciekali przed wszeteczeństwem. Biblia wyraźnie mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wiecie, gdzie to jest napisane? Tak, tak. W liście apostoła Pawła, w pierwszym liście Pawła do Koryntian, w rozdziale szóstym. W rozdziale szóstym, wierszu osiemnastym jest mówione, bądźcie tchórzami. Jeśli was wszeteczeństwo wabi, kusi, to uciekajcie. Wiersz osiemnasty. Przeczytajcie sobie to wszyscy. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Nie zgrywajcie bohaterów, że potrafisz leżeć z dziewczyną gdzieś tam nagą w łóżku i potrafisz nad sobą panować. No. Nie. Dlatego uciekajcie przed wszeteczeństwem. A co to jest wszeteczeństwo? Wszeteczeństwo jest to współżycie przedmałżeńskie. I gdy czytaliśmy z Apokalipsy, to pamiętacie, że udziałem wszeteczników będzie jezioro ogniem gorejące. Druga przywara, cudzołóstwo, nie druga, ale kolejna to cudzołóstwo. Cóż to jest cudzołóstwo? Jest to współżycie pozamałżeńskie. Cudze łoże, tak zwane cudze łoże, a więc szukanie rozkoszy na cudzym łożu. To jest cudzołóstwo. Biblia powiada, że cudzołożników sądzić będzie Bóg. Tych, którzy są niewierni swoim małżonkom, tych ludzi sądzić będzie Bóg. Cudzołożników sądzić będzie Bóg. Dlatego kiedyś w auli powiedziałem, że źle się dzieje, jeśli zbór za cudzołóstwo nie wyłącza. Bo wtedy ten człowiek, cudzołożnik, który cudzołoży, jest jakby pod ochroną, pod parasolem Bożej ochrony, którą otoczony jest zbór. Dlatego Paweł nakazuje, aby cudzołożnik został spoza zbór wykluczony, a wykluczony będąc poza zbór, tam go dopada sąd szatana. Diabeł się tam dobiera do jego życia. I to może spowodować jego opamiętanie i pokutę. Bo gdy spadną na niego plagi, choroby, gdy zostanie dotknięte jego ciało przez diabła, przez demony chorobotwórcze, to może wtedy ten człowiek się opamięta. Gdy się zarazi AIDS albo jeszcze czymś innym, to wtedy zacznie wołać do Boga, aby Bóg przebaczył. A zatem cudzołóstwo jest czymś, czego absolutnie Bóg nie akceptuje. Dalej, homoseksualizm. To jest współżycie dwóch mężczyzn ze sobą. Są dzielnice w niektórych krajach, które opanowane zostały przez homoseksualistów i tam te pary mieszkają. Są takie dzielnice. Ja pamiętam swego czasu, gdy byłem na konferencji z Reinhardem Bonnke we Frankfurcie, tośmy zrobili tak zwany marsz dla Jezusa przez Frankfurt, ale policjant, który nam przewodził, pomylił trasę. I nie wiadomo dlaczego wprowadził nas w dzielnicę homoseksualistów. Myśmy szli z transparentami, Jezus żyje, Jezus uzdrawia, Jezus uwalnia, a tam pary homoseksualistów stały w oknach i demonstracyjnie się ściskały na ulicach i tak dalej. Ja po raz pierwszy wtedy sobie uzmysłowiłem, jakie piekło ma gdzieniegdzie miejsce na ziemi. Homoseksualizm. A dzisiaj nawet Czesi już rozważają udzielanie ślubów homoseksualistom. Nie mówiąc już o tym, że Dania, Holandia to zrobiły i tam mężczyzna z mężczyzną może zawierać związek małżeński, a potem heteroseksualne małżeństwa prosić o dzieci do wychowania. To znaczy tam, gdzie się dzieci rodzą w małżeństwie, to chcą te dzieci wychowywać. Ja bym im powiedział, najpierw sobie urodźcie, a potem będziecie mogli wychowywać, a nie, że to jest anormalne, że to jest demoniczne. Faktem jest, że nie mogą dzieci rodzić, choć żyją z sobą seksualnie. Dalej, Lesbijstwo to jest z kolei życie dwóch niewiast ze sobą, podobnie jak homoseksualizm. Wreszcie prostytucja żeńska i męska, bo dzisiaj ciało sprzedają, już nie tylko zarabiają na to, że sprzedają swoje ciało kobiety, to jest najstarszy zawód świata, ale już mężczyźni także świadczą usługi i kobiety sobie, no, także mężczyźni, a więc i męska i żeńska. I wreszcie ten najgorszy, może nie najgorszy, bo to trudno powiedzieć co gorsze, co nie gorsze, współżycie ze zwierzętami, to także ma miejsce, to także demoniczne moce wykorzystują. I muszę wam powiedzieć, siostry i bracia, że jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli się ktoś temu poddaje, to tak jak już mówiłem tam którymś razem, może zostać opętany przez tego demona, przez demona nieczystości, przez demona seksu. A z mojej praktyki, o czym będziemy jeszcze mówić, najtrudniej jest wypędzić demona nieczystości. Duch taki czy inny jakoś zdaje się łatwiej wychodzi, natomiast demon nieczystości, jeśli się usadowi w człowieku, jest najtrudniejszy do wyrzucenia. Najtrudniejszy do wyrzucenia i jeszcze ma to charakterystyczne do siebie, że ma tendencję nawrotu, powracania. Mało, ma tendencję do pozostawania w rodzinie i oddziaływania na potomstwo. Nie wymienię gdzie, ale niedaleko stąd. Kiedyś zostałem z jednym bratem zaproszony do pewnego domu, ażeby tam po prostu być, świadczyć Ewangelię, rozmawiać. I poszliśmy, a gdyśmy szliśmy koło takiego domu w ogrodzie położonego, ogrodzonego wysokim płotem. I zobaczyłem, że w tym ogrodzie, w tym sadzie w zasadzie trzech młodzieńców spaceruje, dobrze zbudowanych, ale gdy tak się im bliżej przypatrzyłem, odniosłem wrażenie, że są to psychopaci, że się zachowują anormalnie, że rozmawiają sami z sobą, że te ruchy ich takie są jak powiedzmy ludzi tego typu. I gdy poszliśmy potem do tego domu, do którego zostaliśmy zaproszeni, rozmawialiśmy tam, modliliśmy się i potem wychodząc tak z ciekawości zapytałem, a kim jest pana sąsiad, ten, który tu mieszka? Bo tam zauważyłem takich chłopców, którzy się anormalnie zachowywali. I on wtedy popatrzył i mówi, tak się uśmiechnął i mówi, no wiecie co, ten człowiek, ojciec tych chłopców uważany był za największego babiarza w całej okolicy. On nie przypuścił żadnej okazji, jaka się nadarzyła. Był tak rozpustny, że to nie miało żadnych granic. I oto, gdy przychodziły z jego małżeństwa te dzieci na świat, takie są, jakie są. A więc widzicie, że to w jakiś sposób pozostało, jak gdyby w tej rodzinie. A zatem są to rzeczy trudne, są to rzeczy, o których się trudno nawet mówi. Ale chcę Wam powiedzieć wyraźnie, nie myślcie, że ludzie wierzący absolutnie z tym nie mają nic wspólnego. Ja bym chciał, żeby tak było, ale zbyt długo żyję, zbyt w wielu zborach byłem i zbyt wiele rozmów duszpasterskich przeprowadziłem i stwierdzam ponad wszelką wątpliwość, że nawet i ludzie wierzący mają z tym problem. Mają problemy z nieczystością seksualną. I to mężczyźni, i to kobiety, i to panny, i młodzieńcy mają problemy z tym. Mają z tym problemy. I zdawałoby się, że nie powinni, a jednak mają. Co to znaczy? To znaczy, że i wierzących ludzi diabeł chce poprzez tę bramę zaatakować. Chce się do ich wnętrza poprzez tę bramę przedostać. Dlatego stwierdzam ponad wszelką wątpliwość, człowiek prawdziwie wierzący nie może myśleć o sobie, że jest opętany. Nie można nikomu mówić, że jest opętany. To byłoby hańbą, to by w jakiś sposób odbierało honor tego, do którego należymy. Ale to wcale nie oznacza, że nawet wierzący człowiek, że to oznacza, że i wierzący człowiek może być atakowany i jest atakowany. I jeśli nie da odporu, to w końcu może się stać ofiarą. To w końcu przez te nadbite drzwi, czy przez te wyburzone drzwi, demony wchodzą w niego i go opanowują. A jak dawać odpór? Jak się rozprawiać z tymi kohortami demonów, które nas atakują? No to, kochani, będziemy sobie o tym rozmawiać za 2 tygodnie. W przyszłym tygodniu, niestety, jak już powiedziałem, nie będę. Za 2 tygodnie będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym mówić, jak dać odpór diabłu. Jak go przełamać. Powstańmy do modlitwy. Powstańmy do modlitwy. Słyszeliśmy dzisiaj o języku i słyszeliśmy o tym, co Bóg stworzył z tym zamiarem, aby było dobre, aby łączyło małżeństwo, z tym zamiarem, aby ziemia się napełniała ludźmi, abyśmy się rozradzali, rozmnażali. Ale diabeł każdą dziedzinę ludzkiego życia usiłuje wykorzystać. Dlatego Biblia nas zachęca, abyśmy się otwierali na działanie Ducha Świętego, aby Duch Święty nad każdą dziedziną naszej osobowości sprawował swoją kontrolę, abyśmy poddawali Duchowi Świętemu wszystkie dziedziny naszego życia. Nasz język, nasze myśli, nasze emocje, nasze życie seksualne, nasz popęd seksualny, aby nad wszystkim tym Duch Święty sprawował kontrolę, aby to było wszystko święte i czyste. Tak jak postanowił Bóg. Tak jak Bóg na to oczekuje i tego Bóg chce. Halleluja. Panie, Ty jesteś święty. I Ty chcesz, abyśmy i my byli święci. Święci w naszym myśleniu, święci w naszym mówieniu, święci w naszym postępowaniu i w naszych reakcjach. Ty chcesz, abyśmy tacy byli. Ale Ty wiesz także, że żyjemy w świecie, na świecie, w którym panuje zło i grzech, którego władcą i księciem jest książę tego świata, szatan. O Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty, jeśli my tylko tego pragniemy, zabezpieczasz nas swoim bezpieczeństwem, swoim zabezpieczeniem, swoją ochroną, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Dlatego, Panie Jezu, my się chcemy przed Tobą otworzyć i powiedzieć Ci, że wszystkie dziedziny naszego życia, całych siebie, poddajemy pod Twoją kontrolę. Panie, tak jak wtedy, gdyś przyszedł do świątyni i spotkałeś tam rzeczy haniebne, wyrzuciłeś je, usunąłeś je, tak dzisiaj my się otwieramy przed Tobą, abyś z naszego życia usunął wszystko to, co w oczach Twoich w naszym życiu jest plugawe, co profanuje świątynię Twoją, co w nas jest, co się Tobie nie podoba. Usuń to z naszego życia. Panie, spraw, abyśmy byli świętymi, tak jak Ty jesteś święty. Halleluja Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Dzięki Ci za moc Twojej krwi, która nas oczyszcza. Dzięki Ci za autorytet Twojego imienia, przez który możemy dać odpór diabłu. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci. Chwała Ci. Halleluja. Amen.